Karol Nawrocki zaproponował Rafałowi Trzaskowskiemu badania na obecność substancji niedozwolonych. Miałyby się odbyć dzisiaj w Warszawie. Do ostatniej kolejki ligowych rozgrywek toczyła się walka o tytuł Mistrza Polski. Po raz 9 w swojej historii zdobył go wczoraj Lech Poznań. W faktach również kapryśna pogoda kontra hodowcy truskawek. Jest 4. Karol Nawrocki chce, by dziś w Warszawie on i jego kontrkandydat do prezydentury Rafał Trzaskowski poddali się badaniom medycznym na obecność nielegalnych substancji. Takie testy mogliby też przejść członkowie obu sztabów.
To jest dobra okazja, aby rzeczywiście tym, którzy będą dokonywać wyboru w najbliższą niedzielę, pokazać, jaki jest stan z jednej strony zdrowia, a z drugiej strony, jaka jest obecność substancji w naszych organizmach. Myślę, że to jest dobry moment i mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski, pan Nitras, ale pan Tomczyk, wszyscy są do tego.
Jak pan to sobie wyobraża, że przyjedzie jakiś ambulans i będzie badał krew każdego z was? Ciśnienie? Co jeszcze? Poziom cukru we krwi?
Ja to, panie redaktorze, przygotuję. Dzisiaj Paweł Szefernaker, szef mojego sztabu, odezwie się do pani Wiolety Paprockiej w tej sprawie.
Mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem Karol Nawrocki. W Gdańsku pytaliśmy was, co sądzicie o takim pomyśle?
To jest jak najbardziej okej, może niekoniecznie przez innego kandydata. Ja uważam, że ogólnie powinny być jakieś takie komisje.
Szczerze, mocne.
Dlaczego?
Zrobić sobie testy na narkotyki, teoretycznie przyszłego prezydenta, to tak trochę słabo.
Usłyszał od mieszkańców Gdańska nasz reporter Stanisław Pawłowski.
Aktualny obraz faktów.
Lech Poznań 9 raz w swojej historii został piłkarskim mistrzem Polski. Kolejorz po tytuł sięgnął po wygranej w ostatniej kolejce Ekstraklasy nad Piastem Gliwice 1-0. To sukces, który daje radość kibiców. Tak po tym spotkaniu mówił trener Lecha Poznań Nils Fredriksen. Wiem, że to naprawdę dużo znaczy dla bardzo wielu ludzi. Mogliśmy dać powód do dumy wszystkim naszym wspaniałym kibicom. Oczywiście mistrzostwo jest ważne dla piłkarzy, sztabu, klubu, ale także dla fanów i my to doskonale czujemy, tłumaczył Fredriksen. Mistrzowska feta Lecha Poznań, gdzie kibice świętowali wraz z zawodnikami, odbywała się na międzynarodowych targach poznańskich. Czy drożdże modyfikowane z pomocą genów niesporczaka, organizmu odpornego na ekstremalne warunki, mogą dostarczać astronautom pożywienia w trakcie długotrwałych misji kosmicznych? Między innymi na to pytanie ma odpowiedzieć jeden z eksperymentów zaplanowanych podczas misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
Mikrograwitacja wywołuje zaburzenie równowagi oksydacyjno-redukcyjnej, które wynikają ze stresu. I ta zmiana nazywa się stresem oksydacyjnym. I pod wpływem stresu mitochondria produkują nadmierną ilość reaktywnych form tlenu, co niekorzystnie wpływa na przeżywalność drożdży. I właśnie to białko, które będzie wprowadzone z genomu niesporczaków do genomu drożdży, będzie miało tutaj funkcję podobną jak w organizmach niesporczaków, czyli tą funkcję ochronną.
Jak podkreśla profesor Ewa Szuszkiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, takie działanie potwierdzono już w badaniach na Ziemi. Teraz czas na testy na orbicie. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Ewą Szuszkiewicz mamy na rmf24.pl, a misja z udziałem polskiego astronauty rozpocznie się nie wcześniej niż 8 czerwca. A na Ziemi w ostatnich dniach mało słońca i chłodne noce. To powoduje, że truskawek jest mniej niż przed rokiem. Kapryśna pogoda nie sprzyja rolnikom uprawiającym te owoce. Jak mówił w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską pan Zenon, rolnik z powiatu łowickiego, warunki pogodowe mogą mieć wpływ na cenę truskawek.
Teraz one kosztują 18 zł, tak?
18 zł kilogram.
A jak to będzie wyglądało, jak teraz będzie słońce? One będą tańsze?
No to coś tam stanieją, a ile to nie wiadomo, trudno to wyczuć. No.
A czy truskawka, która ma słońce takie bezpośrednio, ona inaczej smakuje od takiej spod folii?
Nie, ona jednakowo smakuje, tylko no, najlepiej tak jak jest do 20, do 25 stopni, bo jak jest 30, to też jest za gorąco.
A jak długo jeszcze pan te truskawki będzie sprzedawał? Jak one długo jeszcze będą?
No z miesiąc, no bo to się skończą, to drugie się zaczną, bo jedne są spod folii, a drugie spod włókniny, to tych spod włókniny to jeszcze nerwy.
Przed nami teraz kilka dni z idealną dla truskawek temperaturą. To oznacza, że jest szansa na dużo tych pysznych owoców w lepszej cenie. Poprzez grę można zanurzyć się w realia codziennego życia Polaków podczas I wojny światowej i poznać ją od strony niepodręcznikowej. Takie zadanie postawili sobie twórcy gry planszowej Jeszcze jedno lato 1914-1918. Zaprezentowano ją w Archiwum Narodowym w Krakowie. Gra jest rozbudowana, ma dostarczać rozrywki, ale i pozwala poczuć się jak osoba żyjąca w czasie Wielkiej Wojny.
Jeszcze jedno lato to jest gra o przetrwaniu. To jest gra o życiu zwykłych ludzi w czasie I wojny światowej, o tym, że muszą oni przeżyć ponad 4 lata trudów i zmierzyć się z każdą porą roku. Dlatego jeszcze jedno lato, bo to, co przynosiła wojna i takie zwykłe życie i konieczność związania z końca z końcem, z pory roku na porę roku to był ogromny trud, który trzeba było podjąć, żeby tą wojnę przetrwać.
Na czym polega ta gra?
To jest gra planszowa, w którą gracze wcielają się w jedną z trzech rodzin zamieszkujących trzy zabory. Rodzinę bojarskich z Królestwa Polskiego, rodzinę Niemczyków z Poznańskiego albo rodzinę cysorzy z Galicji. Jest to gra kooperacyjna, która polega na tym, że cała rodzina musi dbać o siebie nawzajem, żeby wojnę przetrwać, pomagać sobie, kontrolować swój stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Tak, żeby te wszystkie trudy, które powodują też zmiany w charakterze bohaterów, zaczynają grę z pozytywnymi cechami, później różne perypetie sprawiają, że te ich cechy zmieniają się na cechy negatywne. Muszą wspólnie wojnę przeżyć. Ma na ich sytuację wpływ to, co dzieje się na froncie. W zależności od tego, czy armia zaborcy, na którego terenie mieszkają na naszych obecnych polskich ziemiach, natomiast z ich perspektywy to wyglądało inaczej, czy ta armia odnosi sukcesy, czy wręcz przeciwnie, to wpływa na ich sytuację, wpływa na sytuację na rynku. Sprawia, że niektóre produkty są drogie albo trudno dostępne lub niedostępne wcale, więc rodzina naprawdę ma dużo kłopotów. Korzysta z pomocy przyjaciół, znajomych, niektórzy z nich są bezinteresowni, niektórzy mniej bezinteresowni. Ma majątek, o który musi dbać, może spróbować go pomnożyć, czasem i takie fortuny bywały, ale generalnie ta ich codzienność jest trudna. Mierzą się oprócz tych wszystkich takich zwykłych bytowych spraw, mierzą się też z wyzwaniami wojennymi, czyli z takimi zjawiskami, które w czasie I wojny światowej miały wpływ na życie społeczeństwa. Takich jak na przykład obciążenie świadczeniami dla armii, koniecznością dostarczania podwód, czy koniecznością kwaterunku żołnierzy, czy rekwizycją zwierząt, przez którą rodzina mogła utracić inwentarz. Także tych problemów jest przed nimi sporo.
No właśnie widzę, bo chociażby ta instrukcja, no dosyć spora.
Tak, tak. To jest gra o takim troszkę wyższym poziomie wejścia. Mamy nadzieję, że gracze, którzy planszówki lubią, będą usatysfakcjonowani. Natomiast osoby, które zaczynają przygodę z grą, muszą odrobinę wysiłków to włożyć, natomiast staraliśmy się to maksymalnie ułatwić. Powstał film instruktażowy do gry, który wspomaga tą pisaną instrukcję po to, żeby z zasadami zapoznać się w jak najprostszy sposób, jak najszybciej, żeby móc sprawdzić reguły wtedy, kiedy są potrzebne.
W jaki sposób ta gra wpłynie także na naukę historii z okresu I wojny światowej?
Bardzo chcielibyśmy, żeby tak było. Chcielibyśmy, żeby gra trafiła w ręce nauczycieli. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na lekcji nie ma zbyt wiele czasu, ale gra jest zaprojektowana w taki sposób, że można rozegrać tylko fragment wojny z konkretnie dobranymi wyzwaniami, których tematykę chciałby poruszyć nauczyciel. Nie trzeba rozgrywać całości. I bardzo byśmy chcieli, żeby w trakcie lekcji taka specjalna lekcja dla uczniów mogła się pojawiać czasem w szkołach. Na pewno wiedzę przyswaja się grając w grę bardzo szybko i tak w zasadzie bezboleśnie, że tak powiem, dlatego, że nie jest to wykład, to jest przeżywanie emocji, wcielanie się w graczy, odczuwanie na własnej skórze, a dodatkowo z naszego punktu widzenia jako archiwistów nam na sercu najbardziej leży to, że materiały, które zachowały się z okresu I wojny, źródła historyczne, archiwalia, które my przechowujemy w naszych magazynach, żeby je wyciągać na światło dzienne. Także gracze, kończąc grę, zbierają album rodzinny. Każde wyzwanie, z którym się mierzą, jest opatrzone pamiątką, To są archiwalia rzeczywiste, pochodzące z naszych zasobów. I na końcu zbierają album rodzinny, który jest pretekstem do rozmowy o tym, czym jest pamięć rodzinna, jaka jest wartość zachowywania dokumentów z przeszłości, pamiętania o tym, co przydarzyło się naszym przodkom. Także to z punktu widzenia archiwistów jest bardzo ważny aspekt i też bardzo chcielibyśmy, żeby to stało się elementem lekcji.
A z tej gry czego dowiemy się, czego nie znajdziemy w podręcznikach?
Ja myślę, że emocji przede wszystkim, bo to jest zupełnie przeciwny sposób przekazywania wiedzy niż w podręczniku. A poza tym życie codzienne jest rzadko obecne w podręcznikach. Raczej rozmawia się o tej wielkiej historii, o polityce, o jakichś dużych wydarzeniach. Natomiast o życiu codziennym, o tym, co spotykało zwykłych ludzi, co jest, w czym naprawdę można szukać wielu analogii do tego, co my odczuwamy dzisiaj. Szczególnie, że sytuację obecną na świecie mamy w pewnych aspektach podobną. To są rzeczy, których w podręcznikach nie znajdziemy.
Czyli takie zwykłe życie zwykłych ludzi w czasie wojennym.
Tak, absolutnie. Życie zwykłych ludzi, zwykłe trudy, zwykłe emocje, bardzo bliskie nam sprawy.
Długo potrzeba, by przyswoić sobie te zasady, żeby zacząć tę pełną rozgrywkę?
Myślę, że taka jedna rozgrywka próbna i potem następna już będzie płynna.
A pierwsza ile potrwa?
Cała rozgrywka trwa, w zależności od tego, jak sobie ją dostosujemy, bo to jest dosyć elastyczne, maksymalnie do 180 minut, natomiast można ją skracać. Można zagrać fragment, można konkretny rok sobie wybrać, także od 180 minut w dół.
Wspominała Pani o tym, że dobrze by było w szkołach, gdyby ta gra pojawiła się, gdyby uczniowie mieli okazję grać. A dla kogo ona jest ogólnie przeznaczona? Bo domyślam się, nie tylko dla uczniów.
Nie tylko dla uczniów. W grę mogą grać dorośli i znajdą tutaj dużo satysfakcji i frajdy, bo oprócz tego, że poruszamy trudne tematy w grze, to ona jest tak naprawdę zabawna, więc może jednoczyć środowiska, jednoczyć grupy wiekowe, sprawdzi się w grupie przyjaciół. Jest dosyć uniwersalna.
A ile osób naraz może zagrać?
4 osoby w wariancie galicyjskim, 3 osoby w wariancie z zaboru rosyjskiego i 2 osoby z zaboru pruskiego. Natomiast w związku z tym, że gra jest kooperacyjna, to tak naprawdę może więcej osób prowadzić jednego bohatera, bo decyzje i tak trzeba podjąć razem.
Jak zachęcić właśnie do takiego, z jednej strony poznawania historii, historii zwykłych ludzi, a z drugiej strony jednak do dobrej zabawy, bo to ma nam przynieść gra planszowa.
No właśnie, my tu stoimy przed takim podwójnym wyzwaniem, bo raz z jednej strony chcemy zachęcić do poznawania historii, do poznawania archiwaliów, a z drugiej strony chcemy zachęcić też do grania w gry planszowe. To jest trudne, dla nas również, nie wszyscy archiwiści są graczami w gry planszowe, ale staramy się. No, wydaje nam się, że przede wszystkim takie podejście do tematu, że łączymy sprawy poważne z jakimś lekkim podejściem do tematu, to jest klucz do sukcesu. To, żebyśmy zaproponowali dobrą zabawę, ale taką mądrą zabawę.
Mówiła Anna Sokół z Archiwum Narodowego w Krakowie. Rozmawiał z nią nasz reporter Paweł Konieczny. To już wszystko na teraz. W Faktach słyszymy się punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.